Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór Państwu. Andrzej Urbański. Dziś w Manufakturze reportażu opowiem historię chyba wciąż wymagającą przypominania. Na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego, podpisanego w czerwcu 1919 roku, Polska zorganizowała w wolnym mieście Gdańsku własną służbę pocztowo-telegraficzną. Oczywiście obok istniejącej gdańskiej. Zawieszono polskie skrzynki pocztowe, a umundurowani w polskie uniformy pocztowcy pojawili się na ulicach miasta. Zarówno władze, jak i znaczna część niemieckiego społeczeństwa Gdańska nigdy tego faktu nie zaakceptowała. Kilkanaście lat funkcjonowania Poczty Polskiej naznaczone było konfliktami i szykanami ze strony niemieckiej. Tuż przed wojną dochodziło do aktów fizycznej agresji wobec pocztowców. Potem było już coraz gorzej. Zapraszam do opowieści o bohaterstwie obrońców Poczty Polskiej i niewyobrażalnym okrucieństwie, które człowiek zgotował człowiekowi. Zapraszam do wysłuchania mojego reportażu Człowiek człowiekowi w realizacji Aleksandry Woźniak.
Pracownicy Poczty Polskiej, poddajcie się! Wasz opór jest beznadziejny! Jeśli się nie poddacie, zostaniecie zniszczeni.
Był to jeden z pierwszych zbrojnych epizodów II wojny światowej. Ofiarami byli pracownicy Poczty Polskiej w wolnym mieście Gdańsku. Bestialsko zamordowani, spaleni żywcem lub rozstrzelani po sfingowanym śledztwie. Ich kaci dożyli późnej starości i nigdy nie zostali rozliczeni. Czy tak w XXI wieku powinna wyglądać sprawiedliwość?
U nas spokój. Nie, nic. Naczelnik na pewno śpi. A u was? Halo, halo, komisariat. Halo, halo.
1 września 1939 roku o godzinie 4:45 Niemcy zaatakowali Pocztę Polską w Gdańsku. Atak rozpoczął się równocześnie z ostrzałem Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. Tę historię powinniśmy znać wszyscy, ale czy znamy? Trzeba do niej wracać, bo być może kolejne pokolenia nigdy nie zainteresują się tymi wydarzeniami. Choć przecież tworzą one naszą, nieodległą jeszcze wciąż historię. Opowiadał ją również niespełna 13 lat po zakończeniu wojny w filmie Wolne Miasto Stanisław Różewicz. Opowiadają dziś także przewodnicy, historycy i zwykli ludzie.
Oni nie byli zatkowani żadnymi metaczami ognia, tylko stanie podpaleni przez motopompę. Okej, no to jest może detal, mniejsza z tym. Wie pan, to jest tak, że jak się upraszcza, to później sobie coś człowiek dodaje między tymi upraszczeniami i potem wychodzi nieprawda.
Doktor Jan Daniluk, historyk Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
Opowieści o tym są jednak czasem przekłamane. Ja sam niejednokrotnie słysząc opowieści na przykład tak zwanych przewodników, bo bywa z tym różnie, jeżdżących meleksami. Ta historia jest trywializowana, czy po prostu sprzedawana nierzetelnie, chociaż wielokrotnie sam słyszałem, nawet poprawiałem, jak różni ludzie opowiadają, że w tym miejscu, w którym się znajdujemy, na tym placu, że to tutaj właśnie byli rozstrzelani, tutaj pogrzebani i przez 50 lat ich nie można było znaleźć. To jest oczywistą nieprawdą.
My zwiedzamy.
Gdańsk, chcemy sobie zrobić zdjęcie pod Muzeum Poczty Polskiej.
Chcieliśmy zobaczyć to tak, jak to wygląda. Tak naprawdę, tak.
Bo tylko widzieliśmy w telewizji, w filmach. Dopiero od wczoraj jesteśmy tutaj.
Wczoraj. No i tak zwiedzamy tak sobie po kolei wszystko.
To tu zginęli tam na dole, gdzieś w piwnicach. No pewno, że słyszałam o nich bardzo dużo, ale to wtedy jeszcze mnie na świecie nie było.
Oczywiście gmach jako taka historia tak mniej więcej jest mi znana, bez wnikania w szczegóły. Właściwie okazuje się, że można powiedzieć, że się nic nie zmieniło. To barbarzyństwo, które było tam 80 lat temu, to dzisiaj mamy w takiej samej formie, albo może i gorszej. No i to do jakichś tam przemyśleń oczywiście też skłania i pobudza wyobraźnię troszeczkę. Trochę dzisiaj na to inaczej patrzymy.
Kluczowym aspektem opowieści w tym miejscu to jest o polskiej obecności w Wolnym Mieście Gdańsku. Oczywiście wystawa, która mieści się tutaj na parterze, w tych murach, i całe muzeum skupia się na tym kulminacyjnym punkcie, czyli samej bohaterskiej obronie 1 września 1939 roku i zbrodni sądowej, która została popełniona na tych łącznie 38 obrońcach. Ale tak naprawdę pamiętajmy, że ta opowieść jest pewnym finalnym etapem szerszej opowieści, narracji o po prostu polskiej obecności, o polskich prawach, które były w Wolnym Mieście Gdańsku. O tym nie można zapominać, stąd też ten gmach jest tym, którego ominąć podczas wizyty w Gdańsku nie można.
Patrząc na sytuację przed wybuchem II wojny światowej, był to splot bardzo nieszczęśliwych okoliczności.
Mateusz Kubicki, historyk, badacz dziejów Gdańska.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę analizę tego, co ci ludzie mówili właśnie po zakończeniu wojny, jakie tutaj były nastroje, były one bardzo różne. Wyczuwalne było napięcie, pewne nadejście konfliktu, ale jednak cały czas istniała ta nadzieja, że uda się to jakoś polubownie rozwiązać. Gdańsk jako ten zapalny punkt, przede wszystkim wykorzystywany przez niemiecką narodowo-socjalistyczną propagandę, która żądała powrotu Gdańska do macierzy, żądała zwrotu tych terenów i odzyskania, tutaj użyję oczywiście w cudzysłowie, korytarza pomorskiego, dawały właśnie taką pewną dozę tego, co można nazwać sytuacją przedwojenną, przed wybuchem wojny, tym napięciem takim.
To pewnie Schleswig-Holstein.
Myślę, że najlepszym ujęciem tego wszystkiego będzie to, że stają w obronie polskości. Stają w obronie tej polskiej enklawy, nazywając to umownie, na terenie zdominowanym wówczas już przez Niemców, bo pamiętajmy, jaki był układ ludności w Gdańsku. Stąd bohaterstwo i poświęcenie najwyższej wagi, bo to należy w ten sposób nazwać, bo ci ludzie zdecydowali się oddać życie za sprawę, która już wówczas, można tak powiedzieć, że była niemalże przegrana.
Moja opowieść koncentruje się w centrum dziś rozwijającego się współczesnego Gdańska, tuż obok Bazyliki Świętej Brygidy, piekarni Pelowskiego i Technikum Łączności. Niby w centrum, a jednak na uboczu. Ta historia zatacza jeszcze inne obszary. Wiktoria Szule, dziś budynek Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie przetrzymywano i skazywano pocztowców, potem cmentarz na Zaspie, nieopodal miejsca, gdzie pocztowcy zostali rozstrzelani, na którym w końcu po latach ich szczątki zostały godnie pochowane, choć przez dziesiątki lat próbowano wymazać ich z pamięci. Rozpoczniemy jednak od miejsca ich bohaterskiej obrony, Poczty Polskiej w Gdańsku. Jesteśmy przed wejściem głównym, ale tak naprawdę chyba chce mnie pan podprowadzić pod inne miejsce.
Tak, zdecydowanie. Sam gmach jest interesujący, oryginalny. Jest w ogóle jeszcze XIX-wieczny, pierwotnie pruski szpital wojskowy, którego część została przekazana stronie polskiej po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska i w której strona polska urządziła ostatecznie w 1925 roku jeden ze swoich urzędów pocztowych, łącznie trzech, które były w międzywojennym Gdańsku. Oczywiście jest ten główny plac z tym pomnikiem ikonicznym właśnie Nike, ale warto częściej o nim mówić, bo jest trochę niedoceniony pomnik, który znajduje się tutaj od strony dziedzińca, na oryginalnym murze dawnego dziedzińca tego kompleksu, pod którym ci obrońcy, którzy przeżyli tą bohaterską obronę, zostali w pierwszym momencie zgromadzeni po kapitulacji i stamtąd dopiero zapakowani do samochodów i przewiezieni do innych miejsc w Gdańsku. Zachowały się zdjęcia z tego momentu i znamy też to zdjęcie, gdzie właśnie ta grupa kilkudziesięciu Polaków z podniesionymi rękami w górze stoi oparta, wycieńczona po tej bohaterskiej obronie. I tam jest taki pomnik, można powiedzieć wręcz instalacja, która nie jest typową instalacją ani pomnikiem, ale przez to zapada w pamięć i jest ciekawą ingerencją i miejscem, które warto zobaczyć. Wchodzimy na teren dawnego dziedzińca pocztowego. Tutaj w przeszłości obok tego muru istniały także drewniane garaże, zabudowa, nazwijmy taka gospodarczo-transportowa, zaplecza tego całego kompleksu. Zresztą jak teraz stoimy w tym miejscu, po prawej naszej stronie jest to skrzydło, którym w okresie międzywojennym był Polski Urząd Telegraficzno-Pocztowy. Na wprost nas jest drugie skrzydło tego ceglanego budynku, bo on cały jest w kształcie litery L. W tym dłuższym skrzydle dzisiaj jest szkoła, internat. Natomiast w przeszłości była to część tego kompleksu, która była w zarządzeniu władz gdańskich. Był tam Urząd Prac i Komisariat Policji. gdańskiej. I to też warto może przypomnieć, ale tak naprawdę tutaj te dwie strony dosłownie ze sobą sąsiadowały. I kiedy 1 września nad rankiem rozpoczęła się pierwsza próba zdobycia tego polskiego urzędu, oczywiście nieudana, te grupy uderzeniowe trzy zaatakowały ten gmach między innymi właśnie od strony dziedzińca, od strony tego urzędu policyjnego. Policjanci zresztą obserwowali od wielu miesięcy aktywność Polaków w tym gmachu. Starali się jak najlepiej rozpoznać sytuację do tego, aby w momencie, kiedy padnie hasło do zbrojnej agresji, opanować ten jeden z najważniejszych punktów polonijnych, punktów polskich na mapie międzywojennego, tego powersalskiego Gdańska.
Jeśli się nie poddacie, zostaniecie zniszczeni. Pracownicy Poczty Polskiej, poddajcie się.
Koledzy, wiemy, co nas czeka, jeśli się poddamy. Znamy Niemców. Odparliśmy atak. Wojna toczy się o Gdańsk. Nie zostawią nas tu samych. Lada chwila nasze dywizje będą w Gdańsku.
W głębi tego dziedzińca znajduje się to ikoniczne zdjęcie. Jedno ze zdjęć zrobionych przez propagandę niemiecką, ale no cóż, innymi tak naprawdę z tego okresu nie dysponujemy. Strona niemiecka przygotowała się bardzo mocno medialnie, dzisiaj byśmy powiedzieli, do tej wojny. Byli zatrudnieni radiowcy, fotografowie, aby udokumentowali postęp wojsk niemieckich strony gdańskiej, bo to był dział SS, policji i wojska. No my wiemy z dzisiejszej perspektywy, że no nie udało się w pełni takiego efektu przez stronę niemiecką osiągnąć, jakby chcieli. Nie udało się zdobyć Westerplatte, nie udało się zdobyć pierwszym szturmem Pocztę Polską. Także i na przykład postępy działań na granicy sopocko-gdyńskiej nie były takie, jak strona niemiecka chciała. Później to oczywiście jak inaczej przedstawiano propagandowo. Niemniej jednak ten materiał ikonograficzny, który wówczas został wytworzony, chociaż musimy pamiętać przez kogo i w jakim celu, no i dzisiaj mimo wszystko cenne. A stoimy właśnie przed jednym z takich zdjęć pokazujących właśnie tych wymęczonych po prawie 13-14 godzinnej walce polskich pocztowców zebranych z uniesionymi rękoma stojącymi pod tym murem. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak oni byli wycieńczeni, zmordowani. Oni tak naprawdę jeszcze nie wiedzieli, co ich czeka. Prawdą jest to, że Polacy, już nie mówię tylko o obrońcach Poczty Polskiej, ale wszyscy polscy żołnierze, policjanci, funkcjonariusze, którzy jako pierwsi przyjęli na siebie agresję niemiecką we wrześniu 1939 roku, no mieliśmy to nieszczęście być pierwszą ofiarą już w toku takich regularnych działań wojennych napaści nazistowskich Niemiec. Jeszcze część być może łudziła się, że konwencja genewska i inne te międzynarodowe akta będą jeszcze respektowane. Okazało się, że było to oczywiście całkowicie mylne złudzenie. Dość powiedzieć, że przecież obrońcy Poczty Polskiej zostali ostatecznie skazani na karę śmierci. To była całkowicie zbrodnia sądowa, całkowicie bezprawna, bezpodstawna i uznali za bandytów wręcz. No i znamy, jaki był finał tej historii.
Anstein! Los, schnell, schnell!
Alle los!
Los!
Raus, durch!
Znajdujemy się na cmentarzu na Zaspie.
Karolina Masłowska, historyk IPN Gdańsk.
Jest to nekropolia męczenników pomordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, już praktycznie od pierwszego dnia, od 1 września.
Ilekroć jestem w tym miejscu, to mam wrażenie, że jest zbyt mało ludzi. Być może ludzie po prostu jeszcze wciąż nie wiedzą, nie pamiętają.
Tutaj mamy szereg kwater w centrum w sumie Gdańska, prawda? Mamy osiedle, tu się buduje po drugiej stronie. Natomiast no, to miejsce jest taką kapsułą czasu, zamkniętą, jakby leżącą na uboczu wielkiego miasta.
I od jakiego miejsca powinniśmy zacząć?
Idąc na wprost, mając krzyż, musimy skręcić na lewo. Najbliższy rząd właśnie przy ogrodzeniu, takim betonowym, też złożonym z krzyży, tam znajdują się właśnie ci pocztowcy, którzy zginęli 1 września. Ludzie faktycznie są pochowani w innych miejscach. Nie wiemy, jak to kiedyś wyglądało, zachowały się nieliczne zdjęcia. Podejdziemy bliżej, bo jak mówię, symboliczne upamiętnienia w formie takich monumentów betonowych. I tutaj mamy właśnie w tym rzędzie pochowanych pocztowców, jak również kolejarzy i celników z Szymankowa, czyli ofiary samego początku wybuchu agresji na Polskę. Mamy tutaj imię, nazwisko, mamy datę śmierci. Na przykład tutaj mamy Jana Pipkę, który zginął w obronie Poczty Gdańskiej. To akurat był dozorca i wychowawca jednocześnie najmłodszej ofiary tej straszliwej tragedii, a mianowicie Erwinki Barzychowskiej. Tego grobu akurat nie da się przeoczyć, ponieważ on tonie, z daleka by się wydawało, w kwiatach. W rzeczywistości to są maskotki, które przynoszą dzieci, młodzież. właśnie w hołdzie dziewczynce.
Matiu!
Pójdzie z dziadusiem do piwnicy. Tam ci nic nie zrobią.
Jak ja tędy idę, to ja panu mówię, jestem wierzącą i zawsze za nich mówię tu wieczny odpoczynek. Jak idę tędy, przechodzę, zdrowaśkę za nich mówię, wieczny odpoczynek. To jest z mojej strony.
I doszliśmy do tego wyjątkowego grobu, obsypanego dziesiątkami pamiątek, ale tak naprawdę maskotek. To są maskotki od dzieci pewnie, które tutaj przychodzą.
Tak, tutaj widać, że ta nasza praca przynosi efekty. Dzieci już małe poznają historię dziesięcioletniej Erwinki, sieroty spod Rumi, wychowanicy, dozorcy i dozorczyni Małgorzaty Pipki. To były dwie jedyne kobiety, które zostały właśnie w urzędzie pocztowym. Reszta została po prostu odesłana, ale one nie miały dokąd iść. One tam mieszkały, zostały u siebie. No i Erwinka niestety w wyniku tej trzeciej fazy, kiedy Gdańska Straż Pożarna użyła materiałów łatwopalnych, benzolu bądź benzyny, aby zalać obrońców, którzy schronili się w podziemiach, w piwnicach budynku poczty, no i podpalono motaczami ognia. Między innymi właśnie ona straszliwie ucierpiała i co najstraszniejsze konała potem w szpitalu w męczarniach, no bo w wyniku poparzeń to jest straszliwe cierpienie. Ponad 1,5 miesiąca. Ona zmarła bodajże 20 października 1939 roku, także to jest niesamowite, jak to dziecko musiało cierpieć. Ona była uczennicą polskiej szkoły powszechnej, macierzy szkolnej, chodziła do budynku, w którym mieścił się Dom Polski, to jest w pobliżu dzisiejszego gmachu Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk na ulicy Wałowej. Tutaj mamy zdjęcie, które się zachowało Erwinki. Jak szła do pierwszej klasy, jak zaczynała szkołę, dzieci gdańskie dostawały takie tutki wypełnione słodyczami. No na zachętę, żeby rozpocząć ten nowy, bardzo ważny etap w swoim życiu. Także to jest z czasów, kiedy Erwinka szła do szkoły. Miała prawdopodobnie 7 lat.
Abteilung, marsz!
Idziemy wzdłuż tego muru, który stanowi nie tylko historię i mówi o historii, ale tak naprawdę można powiedzieć, że jest świętym murem.
Nie wiem, ale na pewno wartym uwagi. Tutaj na tym ceglanym murze ta instalacja ma kształt właśnie takich niewielkich bloczków z odciśniętymi palcami czy kawałkami dłoń. One mniej więcej są tak umiejscowione jak na tym zdjęciu. Stali właśnie ci pocztowcy, one są mniej więcej nawet na tej wysokości, także jest to taka nieoczywista instalacja, rodzaj właśnie pomnika zainspirowanego tym zdjęciem ukazującym, możemy sobie tak łatwo to wyobrazić, jak w tym miejscu te kilkadziesiąt lat wcześniej, w godzinach popołudniowych, to było mniej więcej po godzinie 18, 1 września w piątek 1939 roku, tych kilkudziesięciu obrońców Poczty Polskiej łapało oddech po wydostaniu się z pełnych dymu i płomieni piwnic. Po tej nierównej, skazanej na porażkę, kilkunastogodzinnej walce opierali się tutaj, czekali na odtransportowanie, być może na pierwsze opatrunki do prezydium policji, gdzie byli przetrzymywani.
Z tego całego wydarzenia przeżyło tak naprawdę 5 osób. Małgorzata Pipkowa, czyli żona z dozorcy i wychowawczyni Erwinki, i 4 pocztowców, którym udało się uciec. Był jeszcze jeden, niestety on został rozpoznany, odesłany do Stutthofu i zamordowany w Lasach Piaśnickich, bodajże w grudniu 1939 roku. Natomiast właśnie tych 28 i potem tych, którzy odnieśli rany, dodatkowych 10, czyli 38 pocztowców, zostali oni tutaj na tej strzelnicy policyjnej zamordowani w wyniku egzekucji. Na rehabilitację tej zbrodni, bo procesem tego nie można nazwać, zbrodni sądowej, rodziny pocztowców czekały bardzo długo, bo dopiero w 1996 roku niemiecki sąd rozpoznał sprawę. Sprawcą a przede wszystkim decydentom, ci, którzy dopuścili do tej zbrodni sądowej, nigdy nic się nie stało. Oni po wojnie przeżyli, oni piastowali bardzo wysokie funkcje w sądach niemieckich, w Bremie bodajże i jeszcze w jednej miejscowości. I zmarli po prostu przez nikogo niepokojeni w latach bodajże 70., ciesząc się z szacunkiem i spokojem.
Wchodzi pani do poczty?
Tak, tak, spieszę się. List mam do wysłania, także muszę się pospieszyć.
Znajdujemy się przy ekspozycji, akurat w miejscu, gdzie są eksponowane oryginalne przedmioty pochodzące z ekshumacji tej odnalezionej na początku lat 90. mogiły 38 obrońców Poczty Polskiej zamordowanej na podstawie całkowicie bezprawnego wyroku sądu niemieckiego. I widzimy tutaj fragmenty, to są okulary, grzebienie, naszywki, obrączka, spinki do munduru, do mankietów, także fragmenty obuwia, klucze. To są takie elementy, które chyba w większości z Polaków przypominają w pierwszej kolejności artefakty, ekspozycje poświęcone chociażby ofiarom zbrodni katyńskiej, prawda? Bo to chyba tak trzeba było na to też patrzeć. No to jest chyba dobre skojarzenie. Mówimy o śmierci bohaterów, których dodatkowo ukryto na kilkadziesiąt lat. Dobrze, że ta wystawa jest, dobrze, że to miejsce funkcjonuje. Samo muzeum, przyznaję, czyli warto jeszcze przypomnieć, także nie stało przecież od razu otwarte. Z tym był pewien problem. Stało otwarte w 1979 roku z okazji 30. rocznicy wybuchu II wojny światowej. I jedną z takich obaw rządów centralnych Warszawy było to, no jak robić ekspozycje poświęcone urzędnikom sanacyjnej Polski. Tak, że tutaj był pewien, nazwijmy to, problem dla ideologów z Warszawy. Ostatecznie rzeczywiście się udało i to muzeum na pewno pełni do dzisiaj ważną funkcję gdzieś na mapie mentalnej pamięci dzisiejszych gdańszczan.
Jak ważne dla Was jest to miejsce?
Dla mnie jest ważne, bo mój dziadek zginął też i to w kampanii wrześniowej. Zaraz w pierwsze dni, jak Ruski weszli od wschodu, oni się cofali i pomiędzy tam gdzieś Toruniem, a gdzieś tam to ich złapali. I tam mój dziadek właśnie zginął. Także troszeczkę to ma wszystko te. Bardzo lubię historię, ale naszą wojenną, bo dotyczyło mnie, mojej rodziny.
Ich ciała, tych 38 zamordowanych, jeszcze zanim zasypano, zostały ograbione. Nawet był rozkaz, żeby wybijać złote zęby. No na szczęście od tego odstąpiono, ale obrączki, kosztowności, jakie mieli przy sobie, to wszystko zostało im po śmierci zabrane. Także nie tylko ich zamordowano, ale ich właśnie złupiono.
Abteilung, halt! Zusammen, legt an!
Wysłuchali Państwo reportażu mojego autorstwa Człowiek Człowiekowi w realizacji Aleksandry Woźniak. W reportażu wykorzystałem fragmenty filmu Stanisława Różewicza Wolne Miasto. Spokojnego wieczoru Państwu życzę, Andrzej Urbański.
Manufaktura reportażu.